Cześć, tu Ania z medystacja.pl, a to jest cykl Slow Life, rozmowy o uważnym życiu, czyli jak osiągnąć poczucie wewnętrznego spokoju i szczęścia. Zapraszam.
Zaczniemy sobie od takiej części, bardziej od tej części szczęścia niż spokoju, bo będziemy sobie dotykać różnych rzeczy dzisiaj. I tak sobie pomyślałam, że chyba też oprócz tego, że cię przedstawię, czym się zajmujesz i tak dalej, to fajnie by było wyjaśnić widzom, skąd pomysł, żeby zaprosić właśnie ciebie dzisiaj, bo tak sobie pomyślałam, że prowadzę, medytacja jest o uważności i tak naprawdę mogłabym teoretycznie zapraszać ludzi, którzy gdzieś tam zajmują się medytacją i są w tym medytacji ekspertami od medytacji. Natomiast gdzieś tam zdecydowałam się zapraszać różne osobowości z różnych branż, żeby też pokazać, że ta medytacja może pomóc każdemu. I tak sobie myślę, że też to, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, to też takie dążenie za swoimi wartościami. Życie w zgodzie z sobą i w zgodzie z własnymi wartościami. I ty masz taką ciekawą bardzo historię jak dla mnie, bo zajmujesz się, tak jak już wspomnieliśmy, takimi rzeczami jak zwinność. Gdzieś tam Agile czy Scrum, o którym też napisałeś książkę, kojarzą się bardziej ze światem IT. Natomiast z tego, co wiem, to masz zupełnie inny background i zaczynałeś gdzieś indziej. I tak pomyślałam sobie, że to jest takie, może być bardzo inspirujące dla ludzi, że nie trzeba wcale od początku zajmować się czymś i tkwić w jednej branży, jeżeli coś nas innego pociąga i można w tym te kierunki zmienić. Jak to u ciebie było?
Muszę wypracować taki szybki nawyk właśnie wyłączania i włączania mikrofonu. Rozumiem, że teraz ja będę mówił, więc się odmiutowałem. Właśnie nie chcę jakoś tak za dużo opowiadać o tej swojej historii, ale faktycznie wylądowałem w IT, chociaż zupełnie, jeśli chodzi o to, co robiłem, to czego się uczyłem, no nie ma zbyt wiele wspólnego. Ja w ogóle mam taką duszę romantyka trochę i wyobraźcie sobie, że w ogóle wymyśliłem sobie, jak kończyłem liceum, to był rok 97 bodajże, że będę studiował teatrologię. To były takie czasy, że no nie było tak ze studiami jak teraz, że jak była dobra średnia, to można w zasadzie było się w różne miejsca dostać. I ja w swojej naiwności złożyłem papiery tylko na teatrologię na UJ i na żaden inny kierunek, na żadną inną uczelnię. No i oczywiście nie dostałem się, zabrakło mi 1,5 punktu. Ale to była fantastyczna przygoda. W ogóle sam egzamin 2 dni trwał. Pierwszy dzień to była taka dość mocno praca teoretyczna. Drugi dzień był świetny, bo mieliśmy napisać recenzję. Była puszczona nam taka sztuka z teatru telewizji z 1977 roku w reżyserii Jerzego Gruzy, Rewizor Gogola. Bardzo fajna obsada. Między innymi Piotr Franceski grał, Łomnicki. No ale ja przyjechałem z niewielkiego miasteczka na Podkarpaciu, gdzie nie było w ogóle teatru. Wymyśliłem sobie, żeby tą teatrologię studiować. No i nie dostałem się. No i byłem w ciemnym lesie, żeby tutaj gorzej nie powiedzieć. I w zasadzie jedyna opcja dla mnie, która została, to była filozofia. I to też przyjęli mnie na takiego tak zwanego wolnego słuchacza. Przez pół roku musiałem udowadniać, że jestem dobrym studentem, że się nadaje. No i muszę ci powiedzieć, że to chyba była jedna, nigdy bym sobie nie wymarzył w ogóle, że ten kierunek jest dla mnie i mogę coś takiego robić. To był strzał w dziesiątkę, chociaż na początku się trochę tak, no nie chcę powiedzieć wstydziłem, ale jakoś tak, no bo co robisz, kim jesteś z zawodu? Pamiętam jak na WKU, jak była komisja wojskowa, mnie pytali, no to wpisałem tak nieśmiało filozof. Teraz często do tego wracam i doceniam bardzo filozofię. No ale właśnie, po 2 latach zacząłem się zastanawiać, co ja będę robił po tej filozofii. Oprócz tego, że poznałem Olę, więc przyszedłem tam poznać żonę, to wymyśliłem sobie kolejny mądry kierunek, bardzo, bardzo życiowy, politologię, nauki polityczne. I studiowałem jako drugi kierunek politologię. I wymyśliłem sobie, że będę politykiem w ogóle. Nie wiem, czy słyszałaś tę historię. I no, te moje pomysły były tak zaawansowane, że trafiłem na staż do ministerstwa. Pracowałem w MSWiA przez jakiś czas, jeszcze za czasów, to był gabinet Leszka Millera. I robiłem bardzo różne rzeczy, między innymi biegałem na różne posiedzenia komisji sejmowych, robiłem różne raporty. Miałem swój gabinecik w ministerstwie z kserokopiarką, byłem strasznie dumny, że jestem kserokopiarka. No ale ten świat coraz mniej mi się podobał i jestem wdzięczny, że w ogóle tam nie zostałem. I wróciłem i jako zupełnie taki świeżak trafiłem na AGH i byłem tak zwanym menadżerem do spraw biura. Menadżer się pojawił w opisie tego mojego stanowiska tylko dlatego, że to było biuro już dzisiaj nieistniejącej takiej międzynarodowej, międzywydziałowej szkoły inżynierskiej, która miała współpracę z Illinois Institute i to były zajęcia po angielsku, więc to jest taka prestiżowa rzecz, a ja miałem zarządzać tym biurem wykładowcami, umowami i miałem jeszcze takie dwie sympatyczne panie, Asię i Lucynkę do pomocy i to był taki mój pierwszy krok w ogóle w świadome, zawodowe życie, powiedzmy to. Ale dlaczego o tym mówię, bo tak nie chcę tutaj przeciągać, bo na AGH właśnie, jak tam pracowałem, poznałem Andrzeja Targosza, którego nie wiem, czy nas słucha, ale pozdrawiam serdecznie. On stoi za taką organizacją, która dzisiaj jest dość rozpoznawalnym brandem, za Fundacją ProIdea. Ona jest rozpoznawalna, jeśli chodzi o wszystkie takie fajne eventy w branży IT, na przykład konferencja Confidence, Java Developers, no takie różne imprezy, które są dość znane. Eventory na przykład też, to też jest Andrzej Targosz. No i on jakby wprowadził mnie trochę w świat IT i po raz pierwszy w ogóle jakby dotknąłem takich systemów, standardów jakby pracy z organizacjami. Pojawił się model CMMI, którym byłem zafascynowany. Też książkę napisałem przed Scrumem na temat tego, jak ten model w organizacji stosować, wdrażać. No i wymyśliłem sobie, że muszę trafić do organizacji, która ten standard ma wdrożony. I tak trafiłem do krakowskiej Motorola, która była jedyną wtedy firmą, organizacją w Polsce, która miała wszystkie 5 poziomów dojrzałości organizacyjnej w tym modelu wdrożone. No i chciałem tam bardzo pracować i to były takie moje pierwsze kroki do IT. A w ogóle historia z tym przebranżowieniem była przezabawna, bo też nigdy tego nie opowiadałem jakoś, no ale specyficzna jest okazja, więc na politologii mieliśmy takie zajęcia z prawa wyznaniowego, bardzo ciekawe. I pamiętam, że na ćwiczeniach wałkowaliśmy dość mocno taki dokument, który bardzo warczał, jak usłyszałem, tylko że w ogóle musimy to robić, list biskupów z konferencji episkopatu na temat bezrobocia. No ja wziąłem ten dokument, bo mieliśmy to na zajęciach do zrobienia, przeczytałem go. I oczywiście takim językiem bardzo w stylu episkopatu był napisany, więc dużo było powinniśmy to i tamto, ale jeden akapit był bardzo ciekawy, bo było napisane, że w zasadzie no koniec końców nie ma co liczyć na innych, ale trzeba liczyć na siebie i trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i nie siedzieć tak bezczynnie, apatycznie. Tylko jak nikt tej pracy wam nie znajdzie, to zacznijcie jej szukać sami. No i sobie tak pomyślałem, że kurczę, no to jest śmieszna rzecz, bo z takiego listu wymyśliłem sobie, że ja, żeby pracować jakoś, to były zupełnie inne czasy niż dzisiaj. No dzisiaj myślę, że jednak z pracą, z poszukiwaniem pracy po filozofii byłoby pewnie łatwiej niż wtedy. No i wtedy sobie wymyśliłem, żeby się właśnie przebranżowić dość mocno i te wszystkie historie, które tam po drodze miałem, spotkanie Andrzeja, praca w fundacji na AGH-u, to wszystko spowodowało, że jakoś tak zacząłem coraz bardziej jakby zmieniać perspektywę, jeśli chodzi o mój zawód. I chyba mi się udało, bo już blisko będzie gdzieś już niebawem 20 lat pracuję w tej branży. Nie tylko, bo od kilku lat też wchodzę coraz mocniej w takie branże nie związane z IT, bo mam taką misję życiową, żeby Scrum też dla firm, do organizacji nie tylko związanych z branżą informatyczną szerzyć, opowiadać im o tym i zachęcać do tego, żeby korzystać z tej fajnej metody, ale też z całego jakby systemu myślenia, filozofii człowieka, która za tym gdzieś tam stoi, z tych wartości, które te metody niosą. Dużo tam fajnych rzeczy jest, żeby właśnie to poszło dalej w świat. Mutuję się teraz.
To ja mam od razu pytanie, takie mi się nasuwa. Czy jesteś, czujesz się bardziej szczęśliwy, jak jesteś na swoim, odkąd jesteś na swoim, niż czułeś się na przykład podczas pracy w różnych tam miejscach, nie tylko korporacyjnych, ale po prostu pracując dla kogoś?
Teraz jak, no jestem już 4 lata na takiej swojej działalności i mogę powiedzieć, że tak. Nawet chyba sobie nie wyobrażam powrotu, bo kilka razy się nad tym zastanawiałem. Ale te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły wcześniej, też bardzo je doceniam. To nie jest tak, że no, gdyby była pewnie taka potrzeba, to bym się złamał i pracował etatowo. Ale ten proces tak długo we mnie dojrzewał, żeby przejść na własną działalność i to trwało kilka lat. To nie było tak, że nie wiem, jak niektórzy youtuberzy, mówcy motywacyjni mówią, że możesz wszystko i z dnia na dzień niektórzy ludzie pod wpływem takiego impulsu rzucają pracę. To u mnie tak to nie wyglądało zupełnie. Powiedziałbym, że to taki był świadomy proces raczej z mojej strony i odchodziłem tak trochę na raty, bo to był taki czas, kiedy w ogóle zdecydowałem się na taką decyzję, kiedy pracowałem, miałem taki kontrakt menedżerski. To nie była już taka praca etatowa do końca, ale byłem konsultantem w takiej niemieckiej firmie konsultingowej w Kuglermak. Pracowałem w Korn Westheim przez kilka lat dobrych. Dużo podróżowałem. Tak moje życie wyglądało dość dziwnie, bo w poniedziałek wsiadałem w samolot, w czwartek wracałem do Krakowa i przez weekend byłem z Olą w domu, no a później poniedziałek znowu to samo. I te projekty tak trwały pół roku przynajmniej. Później było chwila oddechu. No i wytrzymałem tak prawie 5 lat takiej pracy. Bardzo dużo fajnych doświadczeń, bo to były projekty takie mocno międzynarodowe, nie w Polsce. Dużo projektów w Niemczech, ale były też projekty w Azji, były projekty w Rumunii na przykład, na Węgrzech. Ale w pewnym momencie podobno tak koledzy sobie zawsze dawali 3 lata na takie projekty. Ja wytrzymałem 5 lat, bardzo dużo. I stwierdziłem w pewnym momencie, że też rynek polski się bardzo otwierał na zwinność i stwierdziłem w pewnym momencie, że no to jest taki dobry moment, ponieważ pojawiały się zapytania też odnośnie mojej pracy, jak gdzieś bywałem na konferencjach. Kiedyś bardzo dużo jakby bywałem na scenie. Odkąd zacząłem podcastować, to się wyłączyłem z takiej działalności konferencyjnej. No i tak zacząłem właśnie coraz bardziej myśleć o tej swojej działalności i małymi krokami bardzo, bo z tą firmą się tak umówiłem, że najpierw będę pracował pół etatu dla nich, później na jedną tam czwartą doszedłem do takiego momentu, później byłem partnerem biznesowym w tej firmie, no aż finalnie już postawiłem obie nóżki na swoim. Obudziłem się i przeciągnąłem rano w łóżku i tak zastanawiałem się, co ja będę robił z tym wolnym czasem, nie? I tak to się zaczęło.
To jest ciekawe w ogóle, co mówisz o tych małych kroczkach, bo chyba każdy mój gość do tej pory o tym właśnie mówił i też o tym momencie przejścia na swoje, że to nie zawsze jest właśnie takie, okej, odetnę się od razu i idę na swoje, jest fajnie, tylko gdzieś tam to trwa, jest to proces, tak jak mówisz. Zaraz mam dla ciebie pytanie, ale chciałabym tylko pozdrowić Elę, która napisała, że słucha twoich podcastów dzięki mnie. Także brawo ja i brawo ty. Dzięki Ela. I Dominika mówi, przeciekawy background, uwielbiam takie historie. Dzięki wam w ogóle za te komentarze i chciałabym tylko przypomnieć, że jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek pytanie na jakimkolwiek etapie tej rozmowy, to my zachęcamy do jakby czynnego udziału i zadajcie pytanie wtedy, kiedy macie na to ochotę. A ja się tutaj postaram je wyłapywać i będziemy na nie odpowiadać. A tak odnośnie tych małych kroczków, to takie trochę standardowe moje pytanie, ale zadam je jakby podwójnie. Co dla ciebie oznacza slow w kontekście nie tylko slow life, ale też w kontekście pracy? W kontekście pracy. Czy to można też gdzieś tam do tego odnieść?
Wiesz co, tak zacznę od tego slow. No, slow mi się bardzo kojarzy, tak jak powiedziałaś. Takie pierwsze skojarzenie moje to było dzieciństwo. Ja często wracam do tych fajnych chwil, które miałem. Nie działy się jakieś takie, nie wiem, spektakularne rzeczy. Nie wiem, rodzice nas nie wywozili gdzieś za granicę na jakieś, nie wiem, fajne wczasy. Ale naprawdę najfajniejsze, co nam zrobili, to to, że nas wywozili z bratem do dziadków na wieś. Ja praktycznie bezkarnie zupełnie tam miałem takie totalne epizody beztroski dwumiesięczne. Żyłem sobie po swojemu. I tak jak sobie myślę o slow life i tym, co to pojęcie ze sobą niesie, no bo dla każdego pewnie trochę co innego to znaczy, to tak próbuję przenosić te wszystkie rzeczy, których tam doświadczałem wtedy. I dla mnie to jest taka duża ciekawość świata na pewno też. Jako dzieciak miałem ogromną ciekawość wszystkiego. Też takie nieskażenie informacyjne. Ja przecież dziadkowie byli bardzo tolerancyjni i w zasadzie nie wtrącali się w mój świat. Miałem tylko wrócić na noc do domu. To było najważniejsze. No i też więc takie nieskażenie informacyjne, czyli jakby życie blisko z naturą, bo żeśmy tam z kumplami robili różne bardzo dziwne rzeczy, łącznie z jakimiś tam piknikami w lesie, które wymyślaliśmy, smażenie jajecznicy gdzieś na patelni, która była skradziona babci, bo przecież byłem małym chłopakiem wtedy, więc żeśmy się namawiali na różne tego typu rzeczy. Slow life to też slow food i też dzieciństwo. Też sobie często myślę o takim smaku chleba, kromki gdzieś tam ze śmietaną i z cukrem na przykład, albo każdy ma jakieś takie smaki z dzieciństwa, pierogi z jagodami albo z truskawkami gdzieś tam mi się przypominają. A w ogóle to uwielbiałem, wiem, że nie wszyscy lubią, ale pamiętam, że czekałem z kubkiem, jak babcia doiła krowę. Uwielbiałem takie mleko proste od krowy, takie ciepłe jeszcze. I to są takie rzeczy, takie jakieś skojarzenia, które mi się kojarzą właśnie z takim wolnym życiem. I znaleźliśmy z Olą taką agencję turystyczną, która się nazywa Slow Holiday. Ona jest z Anglii. Organizują wyprawy dla emerytów. Stety albo niestety, to ma swój urok, bo ci ludzie, których tam poznaliśmy, są przeuroczy. My tam byliśmy najmłodszą parą, która zdecydowała się w ogóle skorzystać z tych usług. Ale idea jest właśnie taka bardzo prosta, że dostaje się zaplanowaną trasę, przewodnik i to są takie self-guided tour, czyli sama sobie idziesz w zasadzie w swoim tempie. To są trasy Nordic Walkingowe, bo żeśmy się tak mocno wkręcili w kijkowanie z Olą, z żoną moją, bo tak mówię Ola, ale nie wszyscy pewnie wiedzą. I to jest też jakaś namiastka tego, o co pytasz, taki slow life. No a w pracy z tym to różnie bywało i myślę, że każdy ma jakieś różne doświadczenia. Ostatnie dwa lata duża zmiana u mnie nastąpiła, jeśli chodzi o pracę, bo początek był taki dość burzliwy i myślę, że to było spowodowane trochę tym, że no stanąłem obiema nóżkami na swoim i próbowałem sobie jakoś to wszystko poukładać. Teraz się śmieję, jak słucham, jak czasami różni ludzie piszą do mnie, czy też klienci, jak się dzielą doświadczeniami pracy zdalnej. To były moje doświadczenia mniej więcej, jak zaczynałem właśnie pracę na swoim. I to, że ten czas jest taki właśnie intensywny, że można tak dużo zrobić i tak dalej, i tak dalej. I dla wielu osób to jest zaskakujące, ale tak właśnie było. No ale były takie momenty, że było nerwowo. To znaczy jest takie coś na początku, że no wiadomo, że trzeba zbudować trochę swoją markę. Ja miałem jakąś tam markę w Polsce zbudowaną, jak wróciłem, ale no pomysł z podcastem, z pisaniem bloga był trochę taki, żeby oprócz tego, żeby nawiązać jakiś tam dystans ze słuchaczami czy z czytelnikami, to jednak, żeby pracować nad swoją marką, bo wiedziałem, że jestem sam i tylko sam i muszę coś z tym zrobić, żebym był bardziej rozpoznawalny. No ale jest takie ryzyko, że się na początku zwłaszcza rzucasz na każdy projekt, nie? No bo jakby nie masz stabilizacji finansowej, co miesiąc nie przychodzi wypłata. I jest tak, że w miesiąc zarobisz na pół roku na przykład, ale są takie momenty, że na początku zwłaszcza klientów nie ma takiej płynności finansowej. No jest to taka bardzo niepewna sytuacja, stresująca i można się po prostu zapracować, można się zajechać, możesz pracować od rana do nocy i w zasadzie nie ma dnia, nie ma weekendu, gdzie nie myślisz o pracy i to jest taka rzecz, która spowodowała, że w pewnym momencie ja się czułem, mówię, to jest takie doświadczenie ostatnich 2-3 lat, ale czułem się trochę jak taka kulka we fliperze, nie? Że w pewnym momencie miałem bardzo dużo projektów, zleceń, dużo wyjazdów, takich noclegów poza domem, od których chciałem odejść, a de facto do nich wróciłem, tylko były to wyjazdy w Polsce. No i stwierdziłem, że coś z tym trzeba zrobić. I to tak trochę, przyznam szczerze, że ta działka, którą się zajmujesz i w ogóle o której opowiadasz, była dla mnie zupełnie świeża i taka nieobwąchana i tak trochę na czuja, poszedłem w kierunku właśnie takich tematów związanych chociażby z pracą nad uważnością i jednym z narzędzi takich podstawowych, które stosuję od no prawie już 2 lat, jest właśnie medytacja. No był to jakiś pomysł, który u mnie bardzo wypalił, ale wiem, że to jest jakby droga każdej osoby jest inna i każdy ma jakieś tam swoje predyspozycje, jeśli chodzi o pracę nad uważnością i tych technik, metod jest bardzo dużo. Ja akurat wybrałem tę i u mnie to kliknęło, chociaż też nie od początku, no to też tutaj dużo mógłbym opowiadać o różnych rzeczach, ale nie wiem jak tam, czy mamy przestrzeń, czy nie.
A co nie kliknęło u ciebie, jeśli chodzi o medytację?
Tak jak mówię, zacząłem tak trochę po omacku z medytacją. Nie czytałem jakoś dużo na ten temat. Wstyd się może przyznać, ale zacząłem od takiej aplikacji w telefonie. Jakoś sobie tak... Początki w ogóle były takie, może od tego zacznę, że kiedyś zaprosiłem do podcastu bardzo fajnych ludzi, Pawła Bernasia i Pawła Olesiaka, którzy są mistrzami Aikido, mają 6. dana. Cokolwiek to znaczy, ja nie jestem specem od Aikido, ale chwalą się tym. I oni po raz pierwszy wspomnieli u mnie w podcaście, to było gdzieś 2 lata temu, nagrywaliśmy taki podcast Lider jak Samuraj. Taka była w ogóle idea tego podcastu, bo oni dużo opowiadali właśnie o sztukach walki, jak można je wykorzystać w pracy takiej związanej z przywództwem. I polecili mi tę książkę, którą tutaj wystawiłem sobie, różne książki na biurku, będę wam polecał. Gdziekolwiek jesteś, bądź. Jon Kabat-Zinn to jest taki człowiek, który... no bardzo dużo zrobił, jeśli chodzi o uważność i jest bardzo często cytowany też. No i tam po raz pierwszy w ogóle usłyszałem o medytacji, ale w kontekście takiej pracy z oddechem. Oni mi polecili, żebym po prostu zaczął liczyć oddechy, zaczął się skupiać na oddechu. Totalnie freakowy pomysł to był wtedy dla mnie. Prawie, że się pukałem, ale tak mentalnie w głowę, co oni tutaj do mnie mówią. No ale jak zaliczyłem taką ścianę raz czy drugi w hotelu, bo to były takie sytuacje, że faktycznie miałem dość już tak emocjonalnie też i były takie momenty, że to jest chyba najgorsze, co może być, że masz takie poczucie zaburzenia sensu w ogóle pracy, że robisz wszystko, ludzie są szczęśliwi, bo dostajesz mnóstwo pozytywnych, takich energetycznych maili a propos podcastu, bloga. Klienci też bardzo fajnie wszystko czuli się, że się zmieniają dzięki mnie i naprawdę masz poczucie takiej dużej sprawczości, ale z drugiej strony masz takie poczucie niezaopiekowania sobą. To jest straszna rzecz w ogóle. Jak tracisz poczucie sensu, Viktor Frank w ogóle całą książkę napisał, Człowiek w poszukiwaniu sensu, którą bardzo polecam przy okazji, ale to są inne doświadczenia. Bardzo takie hardkorowe, bo związane z Auschwitz, z obozem koncentracyjnym, ale jakby kontekst może być bardzo różny. Praca jest też jednym z takich kontekstów, który jest ważny, jeśli chodzi o sens. No i wtedy zacząłem właśnie, tak sobie pomyślałem, no może spróbuję właśnie z jakimś takim przewodnikiem w stylu aplikacji, żeby coś w tym kierunku porobić. Nagrałem sobie aplikację, wtedy to się nazywało chyba Coaching Habit. Teraz oni zmienili nazwę na Coach Me, a później bardzo fajną odkryłem aplikację totalnie darmową Smiling Mind. Polecam bardzo. To jest grupa takich psychologów, edukatorów z Australii, którzy uważam, że naprawdę fajną robotę wykonują, jeśli chodzi o tego typu rzeczy. Ale coś mi tam nie grało w cały czas, bo tam jakby korzystałem z takich medytacji, które na przykład dotyczyły skanowania ciała, była praca z oddechem, praca z myślami. Trochę nie wiedziałem, po co to jest. I to jest też mega ważna rzecz, tak z perspektywy 2 lat, którą jakbym miał komuś doradzać w sprawie medytowania. Pomyśl sobie, jaka jest twoja wizja, dlaczego ty to chcesz robić w ogóle, po co ci to jest potrzebne, bo ja wtedy miałem takie poczucie trochę latania, tak się kręcę dzisiaj, ale cały dzień siedzę, już trochę mam, kręgosłup mi daje w kość, wracając na ścieżkę, miałem poczucie takiego latania na chmurce, nie wiedziałem, w którą stronę gdzieś biegnę. No i skończyło się tak, że po chyba 4 miesiącach takiego korzystania z aplikacji, czasami zasypiania w łóżku z tą medytacją, stwierdziłem, że to nie ma chyba sensu. Jakoś tak się niektórzy nie oburzą, że ją polecam. To jest książka, której autorem jest w marcu, w pandemii akurat zmarł niestety właśnie autor, mnich benedyktyński. Bardzo kontrowersyjna postać, bo to jest mnich, który do 2009 roku w Japonii brał różne lekcje u mistrza Zen. Także poznał bardzo dobrze jakby medytację wschodnią i techniki w ogóle wschodnie. I propagował bardzo mocno medytację chrześcijańską. I cała książka jego jest taka, mówię, że kontrowersyjna, bo on został przez Kongregację do Spraw Nauki i Wiary trochę wykluczony ze wspólnoty kościelnej ze względu na poglądy, bo jego poglądy były takie bardzo zmieszane właśnie z takimi właśnie różnymi poglądami wschodnimi. Na przykład kwestia osobowości Boga tam wchodziła. No w chrześcijaństwie Bóg jest osobą. Było tych takich punktów zapalnych kilka i w końcu został pozbawiony takich praw kapłańskich, że tak powiem, ale do końca życia jakby pokazywał taką drogę łączenia, używał takiej fajnej metafory góry, że w zasadzie wszystkie religie idą w tym samym kierunku, jakby to jest cały czas jakby droga na tę samą górę. Bardzo mi się to podobało. Ale jakby te aspekty religijne weźmy na bok, bo to są takie rzeczy, które, no jak mówię, nie wszystkich mogą dotyczyć naszych tutaj widzów. Natomiast co było ciekawe w tej książce? Właśnie medytacja. Bo on dużo tam pisał o tym, jak medytować, pisał o oddechu. I właśnie pisał o tym, że to jest coś takiego prostego, że to jest coś takiego, gdzie nie musisz się jakoś strasznie angażować sobą, nie musisz oczekiwać nie wiadomo czego po tej medytacji. I to był też mój duży błąd. Jakbym miał komuś coś doradzać dzisiaj, to bym powiedział, że nie nastawiaj się na jakieś rezultaty. To bardzo dziwnie brzmi, ale to była jedna z rzeczy, która spowodowała, że właśnie odstawiłem medytację, że ja oczekiwałem jakichś postępów, jakichś takich namacalnych rezultatów, takich rzeczy, które będą się wiązały z jakimś takim efekt takiej pigułki trochę, że ja sobie pomedytuję i nagle będzie lepiej, nie? Że moje życie się zmieni, podejście do projektów się zmieni, do pracy, że będę bardziej jakiś taki uważny, tego typu rzeczy. A to zupełnie tak nie działa, bo w medytacji to jest chyba jedna z ważniejszych rzeczy, których doświadczyłem, to jest to, żeby się tak puścić. To jest też znowu takie doświadczenie z dzieciństwa mi się przypomina. Znowu wakacje u dziadków, tam była taka góra z drogą taką trekkingową, szutrową. I myśmy z chłopakami z tej góry się właśnie tak puszczali na rowerach. Dzisiaj to by była rzecz taka nie do pomyślenia, bo bym się zastanawiał, myślał o kasku, o jakichś ochraniaczach. Myśmy się tam puszczali, rozpędzali do gigantycznej prędkości, ale właśnie tak bez ciśnienia, bez jakiegoś takiego właśnie takiego parcia, jakiegoś nacisku, jakiejś presji. To było takie naturalne, ale świetne uczucie. I właśnie w medytacji to jest bardzo ważne, żeby się jakby oddać temu, co jest, bez oczekiwania efektów. Jak ja to zacząłem robić, właśnie tak bez presji, bez takiego osądzania, czy to, co jest, co robię, to jest dobre, czy nie, czy ja już 10 razy zrobiłem wdech, czy 20. Rzecz, która mi pomogła też bardzo przy medytacji, to było wprowadzenie mantry. To dlatego, że Willigis Jäger, on bardzo mocno, jego w ogóle taką misją życiową było wykorzystanie też bardzo takiej dużej spuścizny technik medytacyjnych, które były w chrześcijaństwie, o których się nie mówi, bo też jakoś tak jest, że w chrześcijaństwie w ogóle temat mistyki, takich doświadczeń medytacyjnych jest mocno pomijany. I on bardzo dużo wykorzystywał i odnosił się do technik takich początków, w ogóle to był trzeci czy czwarty wiek ojców pustyni na przykład egipskich, czy chociażby niemieckich mistyków, takich jak mistrz Eckhart, którego też czytałem i czytam, to jeszcze z czasów filozofii, ze studiów. Jan Tauler na przykład, też taki mistyk dominikański. I tam jakby techniki medytacji, właśnie wykorzystywanie mantry na przykład, no to jest to samo, co na przykład można spotkać w buddyzmie. Thomas Merton, taki bardziej już współczesny, też już nieżyjący trapista z kolei, on też książkę napisał o tym, jak łączyć właśnie te dwie tradycje. I jak wprowadziłem właśnie tą prostą rzecz, oddech i mantrę i zacząłem tylko to robić w zasadzie i do tego doszła jeszcze jakaś taka regularność, i takie puszczenie się, to nagle zaczęło wychodzić. Ciężko mi jest powiedzieć, są takie doświadczenia, które się ciężko opisuje tak werbalnie, bo mówię, pierwszy raz chyba rozmawiam w ogóle na ten temat z tobą. Zawsze takie mądre rzeczy opowiadam o zarządzaniu i przywództwie, mam nadzieję, że mądre, a tutaj tak bardzo, to jest taka rozmowa intymna, jakby nie było dla mnie. Ale zaczęło właśnie coś takiego wychodzić i Początek był też taki, bo tutaj jest kilka takich rzeczy, jak nie wiem, jest to ciekawe, to co opowiadam, to mogę kontynuować, bo jeszcze takich mogę podać kilka rzeczy, które dla mnie były ważne w tej praktyce. Mam mówić, widzę, że kiwasz głową, tak? Okej. Czas.
Bo jestem świadoma.
Czas jest tak, że mówię o czasie medytacji.
Okej.
Na początku wytrzymywałem 2-3 minuty takiej medytacji. Rano to było 2-3 minuty nie do osiągnięcia w zasadzie, bo już myślałem o projektach i o tym, co będę robił. Wieczorem jakoś tak było naturalniej. W tym momencie robię tak, że 10 minut to jest minimum rano i do 15 coraz częściej tak dochodzę. No wieczorem 15 minut też tak na luzie w zasadzie ta medytacja tak przebiega bardziej naturalnie, bo umysł się też trochę wycisza wieczorem, więc jest łatwiej. Początkowo używałem timera, takiego też w telefonie Center, bardzo taki prosty, taka prosta aplikacja z prostym takim gongiem sympatycznym, który można też tam odpowiednio ustawić. Teraz nie używam w zasadzie żadnych aplikacji i to jest tak, że jakoś tak się dostroiłem, że używam, tutaj mam ze sobą, zawsze stoi na biurku taki zegar duży, który jest bezdźwięczny, taki szkoleniowy trochę. Ustawiam sobie ten zegar na 15 minut, ale w ogóle nie przejmuję się tym czasem, tylko jakoś tak właśnie się puszczam. I to jest też przedziwna rzecz. Z czasem, jak zaczyna się to robić, no mówię, minęło prawie 2 lata, odkąd to robię, więc to też pokazuje, jak długi to jest proces. Też nie spodziewajcie się, że to jest tak, o, klikniecie palcem i nagle zacznie to wszystko działać. Ale faktycznie organizm się tak dostraja do tego takiego rytmu potrzeby waszej, jakiejś takiej wewnętrznej, że doskonale się wie, kiedy kończyć taką medytację. Wiem, że to bardzo dziwnie brzmi. Sam kiedyś byłbym niezadowolony, gdyby mi ktoś takie rzeczy opowiadał, ale no nie da się tutaj wszystkiego tak na zasadzie recepty podać. Tego trzeba trochę podoświadczać. Kolejna rzecz to jest postawa. Z tym też walczyłem trochę, bo próbowałem różnych tutaj podejść i podejście takie leżące, siedzące. W tym momencie najbardziej mi służy, to tutaj mam ze sobą, w Decathlonie można kupić taką bardzo fajną ławeczkę. Bardzo mi się podoba w ogóle cały ten system. Nie wiem, czy się spotkałaś z czymś takim, ale to jest taka ławeczka do jogi. I ona bardzo odciąża kręgosłup. Bardzo jest przy okazji estetycznie wykonana i korzystam w zasadzie z tej ławeczki do medytacji. I póki co mi ta ławeczka służy, bo próbowałem z różnymi takimi poduszkami, też z takimi podpórkami do jogi, takimi bardziej elastycznymi, ale wszystko jakoś tam powodowało, że mi się kręgosłup naciągał i bardziej myślałem o tym kręgosłupie niż o tym takim właśnie zintegrowaniu się z oddechem i stwierdziłem, że to jest bez sensu i teraz już od długiego czasu korzystam z tej ławeczki w zasadzie. To tyle.
Super, że o tym mówisz tak w ogóle. Bardzo ci dziękuję. Ja już tam kilka razy chyba wcześniej wspominałam właśnie o tym, co powiedziałeś, co jest bardzo ważne, żeby odpuścić. My tak naprawdę na początku często potrzebujemy takiego czegoś, żeby sobie gdzieś tam cel nadać, ale potem właśnie przychodzi taka frustracja i rozczarowanie, że ten cel nie jest osiągnięty. Powiedzmy po tych 8 tygodniach, że nie czujemy tego wewnętrznego spokoju. To jest bardzo indywidualna kwestia i myślę, że on przychodzi u każdego w innym czasie. A więc super, że o tym wspomniałeś i bardzo ci dziękuję. Chciałam tylko przeczytać, bo ja też miałam taką myśl jak Dominika, że Kiciuś z tyłu jest bardzo w trybie slow, praktykuje uważną wieczorną toaletę w tym momencie. Także dokładnie miałam tą samą myśl. No a że tak, żeby być tak uważnym trochę tego czasu, bo jednak on gdzieś tam nam ucieka, to chciałam jeszcze zahaczyć, bo tak często wspominasz o Oli, którą bardzo serdecznie chciałam pozdrowić z tego miejsca. I z Olą robicie dużo wspólnie różnych rzeczy. I jakby poza medytacją, bo dosyć dużo powiedziałeś o tym, jak ty zaczynałeś z tą medytacją, co tobie pomogło, co nie. To jest bardzo kwestia indywidualna, wydaje mi się, tak jak też powiedziałeś. Jednemu mantry będą służyć, drugiemu będzie służyć medytacja oddechu, trzeciemu skanowanie ciała. I każdy tam znajdzie coś dla siebie pewnie bardziej sprzyjającego. Natomiast chciałabym jeszcze cię zapytać, jakby obiecaliśmy, że trochę powiemy o perspektywie też litera i pracy. Wy bardzo dużo pracujecie z literami, ale tak naprawdę teraz jeszcze stworzyliście platformę dla liderów i już wiem, wpadłam tuż przed naszą rozmową na to, skąd twoje porównanie do jakby dzisiejszej naszej rozmowy do siedzenia przy ognisku, bo przecież to jest jakby motyw też przewodni waszej platformy. Więc chciałam cię jeszcze zapytać, ja skorzystam z tego, żeby się nie potem nie musieć miutować. I ja zadam, wiem, że tak się nie robi, ale zadam kilka pytań. Czy masz takie spostrzeżenia, że liderzy są zestresowani? Jeśli tak, to czym się stresują najczęściej? I jakie masz jeszcze sposoby oprócz medytacji? Czy może też na tej platformie? Bo tak podejrzewam, jeszcze nie wiem tego, bo myślę, że mi powiesz i nam tutaj, co to jest za platforma i co tam się dzieje. Natomiast tak sobie mam przeczucie, że pewnie dużo tam się dzieje też mądrych rzeczy w kontekście kompetencji miękkich i być może też gdzieś zahaczacie o takie rzeczy, jak sobie radzić właśnie z trudnymi sytuacjami. No, także oddaję ci głos.
Teraz się odmutowałem. To jedno pytanie chyba było, nie, czy dwa, o platformę i o liderów i stres u liderów. O, to dwa pytania są. To może zacznę od platformy. Teraz jest taki moment też, że uruchomiliśmy w zeszłym tygodniu kolejny nabór, to jest drugi nabór, bo wystartowaliśmy z tym pomysłem we wrześniu i zapisało się wtedy ponad 100 liderów. Teraz też kolejna setka czekała w kolejce i systematycznie tam się uzupełniają nam te miejsca. Do niedzieli, jakby ktoś chciał, można się tam jeszcze zgłosić do nas. To był taki pomysł, który trochę był... Dawno o tym myślałem, żeby stworzyć takie miejsce online'owe. Nazwaliśmy go Agile Leadership Tribe, czyli nazwa wskazuje, że to jest takie miejsce, taka społeczność plemienna. Stąd to ognisko, jak sobie ktoś wejdzie na stronę altribe.pl. To zobaczy właśnie zdjęcie ogniska, bo to też jest taki też dobra metafora tego, jak bardzo nam takiego ogniska brakuje w takim codziennym życiu. Już nie mówię o liderskim życiu, ale też w ogóle takim naszym rozwojowym. Ognisko było takim naturalnym miejscem gaszenia światła. Trochę my sobie sztucznie podtrzymujemy światło. Mamy telewizję też, którzy oglądają, inni nie oglądają. A ognisko kiedyś, dawno temu, jak nie było elektryczności, to zmuszało nas do takiego właśnie, takiej refleksji wieczorem. To był taki koniec fajny dnia. I ta platforma jest taką platformą, która jest nastawiona na kilka aktywności. Też nie chcę jakoś tutaj za dużo o tym rozmawiać, ale z jednej strony to jest społeczność, a z drugiej strony to są konkretne aktywności, które ta społeczność dostaje od nas. Jesteśmy tutaj wspólnie z Olą, gospodarzami tego miejsca i z jednej strony to jest baza wiedzy i tam są artykuły, tam są filmiki edukacyjne, które odważyłem się nagrywać. Nie robiłem tego nigdy wcześniej, tylko podcasty. Podcasty też są dedykowane, Manager Plus jest dla członków platformy. Mamy forum takie plemienne, gdzie można sobie podyskutować i mamy kilka takich aktywności związanych ze spotkaniami plemiennymi, takie sesje live. Z czasów studiów jeszcze miałem taki pomysł i to mi się bardzo podobało, taki czytelniczy klub dyskusyjny. Spotykamy się regularnie. Nie czytamy całych książek, bo nikt nie ma czasu, ale przygotowujemy zawsze jakiś fragment z czegoś fajnego do dyskusji. Są takie spotkania związane z wyzwaniami miesięcznymi. Na przykład było wyzwanie dotyczące samoorganizacji w życiu lidera i zespołów. I mamy raz na kwartał, to jedno takie się odbyło wydarzenie póki co, ale w styczniu planujemy kolejne na temat jakiś taki ważny dla lidera. No, tydzień z tematem, 7 dni pracy z jakimś obszarem, wybraliśmy wartości na początek i to jest takie kolejne wydarzenie, które tam czeka. No i ostatnio taka inicjatywa, którą też współplemieńcy wymusili na nas, żebyśmy nagrywali filmiki z cytatami, które nas inspirują i ich inspirują, więc dość fajnie to zaskoczyło. Planujemy, to mam taki plan, żeby to też zorganizować. Pojawił się pomysł, żeby takiej nie konferencji, żeby coś takiego zorganizować, bo każdy też tam jakąś wiedzę wnosi, żeby można było się też tą wiedzą dzielić od strony jakby właśnie członków plemienia. Więc to jest taka inicjatywa dość fajna i też myślę teraz, że to jest jeden chyba po tych kilku miesiącach z fajniejszych projektów, które się ostatnio zaangażowałem i kosztuje mnie to dużo pracy też, Oli zresztą również, bo no jesteśmy tam cały czas i jesteśmy bardzo dostępni, na to postawiliśmy od samego początku, więc to nie jest tak, że społeczność się sama jakby tylko napędza, co jest też fajne, ale próbujemy być gospodarzami tam. Wracając do stresu u liderów, jak najbardziej jest stres i taka rzecz, którą obserwuję w tych takich codziennych relacjach z liderami, bo też takie spotkania jeden na jeden coraz częściej prowadzę i ten stres przybiera taką niefajną, wydaje mi się, formę, którą bym określił jako bardziej lęk, czyli stresujesz się tak wieloma rzeczami, że ten stres zamienia się w coś takiego niedookreślonego. Ja bym powiedział, że to jest lęk, a nie strach, bo lęk jest właśnie przed czymś takim, czego nie możesz do końca nazwać, bo tego jest tak dużo w codziennej naszej pracy, e-maile i jakieś, nie wiem, czasami toksyczne relacje się pojawiają, trudne rozmowy, trudne tematy i tego jest no, całe mnóstwo w życiu liderów i to idzie w taką stronę dość niefajną, bo liderzy też z tym lękiem zaczynają walczyć, próbują coś z tym zrobić. Jak obserwuję, jest wtedy jeszcze gorzej, bo ja często taką opowiadam mi metaforę znowu z dzieciństwa, bo miałem bardzo dobre relacje, jak pewnie tutaj było słychać, z dziadkami. Bardzo długo też miałem kontakt z pradziadkiem. Prababcia zmarła wcześniej, ale pradziadek bardzo długo w zasadzie do studiów mi towarzyszył. Bardzo fajny człowiek i on mi opowiadał taką historię, którą też wykorzystuję w takiej pracy. W ogóle lubię pracować metaforami. To jest też jedna z takich technik związanych z jedną z metod zwinnych, programowanie ekstremalne, które dzisiaj trochę zostało zapomniane, ale to była taka praktyka, żeby używać jej, żeby właśnie programiści łatwiej się komunikowali z biznesem, no to powinni używać metafor, żeby było prościej, żeby nie używać takiego technicznego żargonu. Ale do czego zmierzam? Dziadek opowiadał mi taką historię kiedyś, bo myśmy mieszkali w pobliżu, dziadkowie mieszkali w pobliżu rzeki San. To jest taka rzeka, która w Bieszczadach zaczyna się na Ukrainie. I ta rzeka wtedy, pamiętam, że ja jako dzieciak bardzo przeżywałem to, bo ta rzeka jakby zabierała mnóstwo ludzi, to znaczy co roku tam kilka osób się topiło w tej rzece. I ona była dla mnie taka mroczna, jako dzieciak to się jej bałem wręcz, mimo że później z dziadkiem wędkowaliśmy tam i było bardzo fajnie, ale dziadek właśnie Andrzej powiedział mi, żebym, w cudzysłowie oczywiście, wrzucił na luz, bo jakby ci ludzie, którzy się topią w niej, tak mi tłumaczył, trochę źle się do tego wszystkiego zabierają i chodzi o to, że tak na dobrą sprawę jak człowiek, który wpada do takiej rzeki, która ma bardzo silny nurt, próbuje z nią walczyć, to bardzo szybko się męczy. Czy to jest wir, czy prąd, tutaj tak naprawdę to nie ma znaczenia. To, co trzeba zrobić, to była lekcja dziadka, to jakby cię taka sytuacja przytrafiła, to powinieneś się poddać prądowi, bo ten prąd w pewnym momencie cię zniesie na krawędź rzeki, no i wtedy w zasadzie wstaniesz i woda jest po kolana i bez problemu z niej wyjdziesz. On miał taką historię, którą opowiadał z wirem wodnym, że w zasadzie zrobił taki lejek i w tym wirze przeflancował się na drugi brzeg. Gdyby walczył, to pewnie, no nie wiem, różnie by się to mogło skończyć. Tak samo jest właśnie z tym lękiem, że im bardziej próbujemy coś z tym zrobić właśnie w pracy liderskiej czy naszej takiej osobistej, to jest gorzej. I często właśnie z liderami, jak o emocjach rozmawiamy, to też jest w naszej w ogóle kulturze czy w społeczeństwie takie przekonanie, że emocje są takie negatywne, czymś złym, że jakby staramy się patrzeć tylko na plusy, na te minusy, w ogóle gdzieś tam próbujemy wszystko zrobić, żeby je gdzieś schować pod dywan. I tak samo liderzy próbują walczyć z tymi emocjami, z gniewem, który się na przykład pojawia na jakimś spotkaniu, bo ktoś nie zrobił czegoś, bo ktoś się spóźnił, a już któryś raz mu powtarza, on się znowu spóźnia. To tak często do mnie, akurat w Scrumie są stand-upy, więc ten temat często się pojawia i jakby próbują walczyć z tymi emocjami. Natomiast to, co jakby próbuję im powiedzieć, jak sobie tak rozmawiamy szczerze o tym ich liderskim życiu, że tak naprawdę na emocje my powinniśmy je przyjąć, jakby zaakceptować, nie próbować ich zmieniać. To też takiej metafory używam z zachodem słońca, bo trochę tak jest, że właśnie jak rozmawiam sobie z liderami na temat emocji, to oni tak próbują trochę upiększać zachód słońca. Nie? Siedzisz sobie, nie wiem, Santorini, piękny zachód słońca gdzieś tam nad morzem, patrzysz i mówisz, a tutaj mogłoby być więcej różu, nie? Albo tą chmurkę bym trochę w lewo przesunął. I tak samo właśnie z emocjami próbujemy często robić, że próbujemy je tak trochę na siłę poprawiać, zmieniać, ulepszać, zamiast jakby zaakceptować to, że są, ale bardziej pracować nad tym, w jaki sposób my do nich podchodzimy, co my w ogóle z tym robimy, bo na te działania jakby realnie faktycznie mamy wpływ, nie mamy wpływu jednak na emocje. I ja też, to nie jest, ja nie jestem tutaj jakimś, nie wiem, guru na chmurce, który odkrył jakąś mądrość, bo też przez to przeszedłem, też wiele razy w trudnych momentach próbowałem walczyć właśnie z emocjami, a zupełnie inaczej teraz, jak przechodzę przez takie trudne sytuacje, które też mi się zdarzają. Myślę, że to jest też warto powiedzieć o tym, że to jest normalne. Nie idźmy w takim kierunku takich mitów, w których też ponarastało u nas dużo, że na przykład człowiek jest z natury szczęśliwy. To jest taki mit, który bardzo często się pojawia. Albo jak ja nie jestem szczęśliwy, a inni są szczęśliwi, no to ja powinienem coś z tym zrobić, bo ja mam jakiś defekt na przykład. Jakiekolwiek relacje sobie nie weźmiemy, to też każde cenne jakieś doświadczenie, tak jak sobie popatrzymy na nasze życie, nie wiem, wezmę swoje relacje jakieś, na przykład Ola została wywołana, nie? Ja z Olą jestem już, tak na mnie długo stuknie, jak dinozaur zabrzmiał trochę, 20 lat wspólnego takiego życia. No i to też nie jest tak, że mam nadzieję, że Ola się już wyłączyła, że to nie jest też tak, że zawsze jest radość i zawsze jest super, ale są takie sytuacje, kiedy się frustrujemy na siebie i jest rozczarowanie. Dużo rzeczy robimy wspólnie też i bardzo dużo nam dał w ogóle FRIS, takie narzędzie diagnostyczne, taki model, który pokazał, jak bardzo się od strony myślenia różnimy, działania. To, że ja jestem bardziej czasami taki, mam parcie na wizję, jestem bardziej wizjonerem, czasami mam taką dużą potrzebę struktur, Ola bardziej ma potrzebę faktów, jest taka bardziej zawodnicza czasami. No dużo to bardzo daje, ale mówię, to jakby takie cenne relacje, najcenniejsze, które mamy w życiu, to są takie relacje, gdzie mamy takie pełne spektrum emocji, tak myślę, taki pełen wachlarz tych plusów i minusów. I to jest to, co staramy się przepracowywać z liderami, jak pracujemy właśnie nad stresem. Jeszcze dużo rzeczy bym powiedział, ale mówiłem, że cię zagadam, więc odmutowywuję się już, przepraszam.
Tak, wiesz, ja chcę zahaczyć jeszcze o te emocje i nie chcę, żebyśmy poszli gdzieś tam indziej, bo bardzo dużo różnych mądrych rzeczy tutaj powiedziałeś, ale chciałabym jakby zatrzymać się przy emocjach, bo mamy pytanie, a nawet dwa. No właśnie, jak chętnie liderzy mówią o emocjach? I Ela dopytuje też, szczególnie faceci, czy mówią? No i właśnie.
No kobiety mają naturalną taką łatwość, żeby się otwierać na ten świat taki bardziej relacyjny. Ale też tutaj nie uogólniałbym i nie mówiłbym, że faceci... To zależy. Są osoby, to też ja tutaj nigdy nie naciskam w tych rozmowach. Są osoby, które bardzo, mówię o liderach, którzy lubią ze mną rozmawiać o takich tematach, brzydko powiem, mechanicznych, procesowych, narzędziowych. No ale jak dochodzimy do zespołów, to tak trochę, nie wiem, nie wprost, ale staram się budować taki background, budować taki kontekst, taki horyzont trochę do takich rozmów. I one się pojawiają wcześniej czy później. Wcale nie jest tak. Też miałem takie właśnie myślenie kiedyś, że no właśnie takie tematy to nie, że ja przecież jestem człowiekiem od procesów, narzędzi, metod pracy, że absolutnie nie powinienem wchodzić w ten temat. A ostatnie 3 lata mojej pracy to jest głównie praca taka w dużym stopniu i to mnie też bardzo kręci właśnie nad rozwojem i taką formacją liderów. I dotykamy właśnie takich tematów relacyjnych, tematów na przykład rezyliencji, też taka rzecz dość fajna teraz, żeby popracować właśnie nad rezyliencją z liderem.
To jeszcze jedno pytanie, bo troszeczkę czas nam tutaj się kurczy. Jeszcze chciałabym przeczytać jeden komentarz, bo Ela nam tak chyba ładnie podsumowała tą część o medytacji i pisze tak: ja właśnie po prostu oddycham sobie teraz. Początek miałam taki, że nie szło i szukałam przyczyn, dlaczego nie idzie. Co jeszcze powinnam o tym wiedzieć, co przeczytać, co obejrzeć, jakie gadżety kupić, żeby robić to lepiej. praktyka schodziła na drugi plan. Do czasu, aż odpuściłam, bo stwierdziłam, że nie mam czasu tego zgłębiać i będę sobie po prostu oddychać. Podchodziłam do tego z nastawieniem, że to czas tylko dla mnie, trening po prostu systematyczny i codzienny. No i myślę, że to jest takie fajne podsumowanie tego, o czym mówiłeś, że warto jednak odpuścić i wtedy zaczyna działać, nie? A że mamy już prawie godzinkę naszej rozmowy, tak to szybko zleciało, to chciałam cię jeszcze podpytać o inne twoje metody na radzenie sobie ze stresem, bo mieliśmy też porozmawiać trochę o twojej pasji, jaką jest muzyka i nie wiem, czy to też gdzieś tam coś, co ci pomaga?
No to jest jedno z narzędzi takich moich bardzo. Stąd ten podcast na sofie też właśnie, że mam takie momenty, że sobie leżę na sofie po prostu i słucham. To jest fajne. Ale tak myślę, co tutaj powiedzieć, jeśli chodzi o pytania o radzenie sobie ze stresem. U mnie ten temat tak wypłynął w kontekście już tego tematu, który wywołałem, właśnie rezyliencji. Rezyliencja w ogóle, tak jak już powiedzieliśmy, to jest taki temat, który jest dość trendy teraz w ogóle, jeśli chodzi o biznes w ogóle i pracę taką liderską, przywódczą. To rezyliencję można by tak też metaforycznie zdefiniować, tak żeby wszyscy wiedzieli, o czym tutaj mówimy. Ja lubię taką metaforę drzewa, nie? Które ma mocne, jakiś baobab na przykład, ma mocne korzenie ugruntowane w ziemi. Czyli to jest pewna taka stabilność w trudnych momentach, takie trzymanie się gruntu, podłoża. A z drugiej strony to jest to, co na drzewie jest u góry, te liście czy kwiaty gdzieś tam, to jest to, co pozwala nam rozkwitać. Czyli jak mamy trudną sytuację, jakiś kryzys, które są jakby podstawą naszego rozwoju, to rezyliencja pozwala nam właśnie wyjść z tego kryzysu w taki sposób, dać taką adekwatną bardzo odpowiedź do tej trudności, z którą się borykamy. Pozwala tak jakby naturalnie zaabsorbować stres, mimo tych cięgów, które gdzieś tam z różnych sytuacji do nas płyną. I to jest taki temat, który też trochę jak medytacja, wymaga treningu. To nie jest taka rzecz, którą da się po prostu tak nabyć, chociaż my się rodzimy z jakąś tam rezyliencją, ale można ją stracić, znaczy w wyniku życia, zabiegania, niedbania o siebie, o taką własną higienę, można po prostu tego nie mieć i wtedy jest bardzo źle, bo rezyliencja właśnie pozwala nam wyjść tak odpornie z kryzysu. To jest tak, w ogóle to pojęcie przyszło z nauk ścisłych, to jest taka właściwość materiałów, które jakby odkształcamy jakoś, zmieniamy ich kształt, przyciskamy i one wracają do swojego pierwotnego kształtu. Kiedyś były takie, nie wiem czy pamiętasz, ołówki, które można było tak powyginać i one wracały, ale czasami się te ołówki łamały. To tutaj rezyliencja polega na takim właśnie wygięciu nas, ale nie złamaniu, bo złamanie właśnie będzie już czymś takim, czego byśmy nie chcieli, nierezylientnym. No i odpowiadając szybko na twoje pytanie, to ja mam kilka takich obszarów, nad którymi regularnie pracuję, żeby właśnie taką odporność psychiczną, żeby się jakoś na ten stres zabezpieczać, nie? No bo jakby powiedziałaś o muzyce. Muzyka to jest taka pierwsza szuflada, do której ją bym wrzucał, czyli dbanie o ciało, nie? I to są różne rzeczy, kijki, o których wspominałem. Też biegam, jakby bieganie też mi bardzo, to było jedna z pierwszych rzeczy, które w ogóle robiłem, jak zaczynałem wyjeżdżać i siedziałem w hotelu i wieczorami zawsze chodziłem biegać, to bardzo mi pomagało. Też od jakiegoś czasu zacząłem tak, wspólnie z Olą zresztą, bo to jest taki wysiłek wspólny, tak serio myśleć o jedzeniu, takim zdrowym odżywianiu się, żeśmy mocno, to nie jest dieta absolutnie, ale samo zdrowe odżywianie spowodowało, że ja ostatnio schudłem 5 kg. W ogóle nawet też tak nie patrzyłem w ogóle, nie cisnąłem, żeby schudnąć, a jakby zmiana chociażby takiego trybu żywieniowego na bardziej zdrowszy spowodowała, że zupełnie inaczej wyglądam teraz. Poza tym, że się dobrze czuję. No i sen. To też jest taka rzecz, nad którą dość mocno pracowałem. Zresztą cały odcinek podcastu bardzo polecam. Na ten temat nagrałem. To nie jest jakby mój odcinek, tylko zaprosiłem tam super speca od snu i jeżeli ktoś jest zainteresowany, ma problemy ze spaniem, to dużo ciekawych rzeczy stamtąd wyciągniecie. Druga taka szufladka to są rzeczy związane mówimy o stresie i jakby moim takim pomyśle na radzenie sobie ze stresem, to są relacje czy emocje, to jest to, co już trochę mówiłem. W ogóle są jakieś takie badania psychologiczne, gdzieś przeczytałem, że ludzie samotni w życiu są bardziej wrażliwi na różne choroby, na przykład dbanie o relacje, nie? O takie kontakty, o wychodzenie poza właśnie swoją taką strefę codziennej pracy, zwłaszcza teraz jest to mega ważne w czasach takich, kiedy się izolujemy, żeby o te relacje dbać w jakikolwiek sposób. O emocjach już dużo mówiłem, więc nie będę się tutaj powtarzał. Co tam jeszcze było? Co by warto było powiedzieć? No, to powiedziałaś o tym na początku. Tak sobie pomyślałem, że wrócę. Wartości, w ogóle ten świat taki, ja to nazywam duchowością. Nie chciałbym, żeby też to wiązać jakoś z religijnością, bo ta duchowość dla mnie to jest takie bardziej pojemne słowo. To jest na przykład właśnie świat wartości, to jest wasze poczucie sensu, czy nasze poczucie sensu, że to, co robimy, ma sens, że po coś to wszystko jest. Mega, mega ważna rzecz, tak mi się wydaje. W ogóle warto sobie zrobić, to się w psychologii tak szumnie nazywa, trening klaryfikujący wartości. Tak naprawdę, żeby sobie usiąść i pomyśleć o tym, co jest dla nas ważne. Ja dużo o tym mówiłem, przyznaję się bez bicia, i jakoś nigdy tego nie miałem tak super przepracowanego, a w ostatnim czasie bardzo mocno zacząłem się zastanawiać nad takimi pytaniami, które każdy filozof sobie już na początku zadaje. Kim jesteś? Po co jesteś? Co jest dla ciebie ważne? To są takie rzeczy, które no później pamiętam wszystkie takie trudne czy trudniejsze decyzje, które ostatnio podejmowałem. To ta umiejętność jakby myślenia o wartościach w takich sytuacjach jest bardzo, bardzo, bardzo cenna i to też minimalizuje stres, bo miałem taką raz sytuację bardzo trudną, że normalnie gdybym nie miał pewnie przepracowanego tematu wartości, na przykład kwestii niezależności, to jest jedna z moich takich kluczowych wartości, które w życiu są, zresztą moje też zawodowe życie to pokazuje, że właśnie bardzo cenię sobie niezależność i autonomię, to pewnie wyszedłbym z takim poczuciem dużego niesmaku, jakiejś, nie wiem, może porażki z tej sytuacji, a siadłem sobie wieczorem właśnie po tym takim trudnym dniu i pomyślałem, że no, to było bardzo trudne, były różne emocje, to było okej, że te emocje były, ale właśnie to, że miałem tą odwagę w ogóle, żeby sięgnąć po tą wartość niezależności wtedy, to była kwestia zaangażowania się w taki projekt, który, no nie będę wchodził w szczegóły, bo tutaj nie jest to istotne, ale właśnie jakby sama sytuacja była mocno stresująca i taka emocjonalna. To wartości pozwoliły mi właśnie jakby znaleźć taki punkt odniesienia i jakby poczułem, że to było dobre, że no było to trudne, ale finalnie jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego, co się stało, więc
ja tak sobie myślę, że to, co powiedziałeś, jest po pierwsze takim pięknym podsumowaniem tej rozmowy i zebraniem i jeszcze ta klamra, którą zrobiłeś co do wartości. W ogóle chciałabym ci bardzo podziękować za całą rozmowę, za piękne metafory, bo zapomniałam wcześniej. Ale przepiękne. Ela tu jeszcze dodaje do tego wszystkiego i nie traktowanie siebie jako centrum wszechświata, tylko zdanie sobie sprawy, że to, co złe, nie dotyka tylko nas. Wszyscy wokół mają lepsze i gorsze momenty w życiu. Także myślę, że dałeś nam dzisiaj dużo inspiracji i dużo ciekawych pomysłów do wypróbowania. Bardzo się cieszę, że też powiedziałeś o tym, że to wszystko jest proces i że te rzeczy trwają i gdzieś tam to wybrzmiało kilkakrotnie, że to nie jest coś takiego, co przychodzi, ten spokój, to szczęście, to jest do wypracowania tak naprawdę dla każdego z nas. Dziękujemy bardzo. Beata pisze, że bardzo fajna rozmowa, inspirująca, cieszy nas to bardzo i mam nadzieję, że ten początek nie zaburzył jej i że daliśmy radę nawet z tym nieszczęsnym miutowaniem się jakoś nam poszło. I jeszcze raz, Mariusz, bardzo, bardzo ci dziękuję i dobrej nocy wszystkim.
Dobrej nocy, pozdrawiam was bardzo.
Pa, pa.